Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę genealogii współczesnych systemów zarządzania. Wykazuje on, że u podstaw neoliberalizmu i nowoczesnej administracji leży tak zwana nauka kontroli. Autor stawia tezę, iż redukcjonistyczne założenie psychologicznego egoizmu, sprowadzające człowieka do automatu reagującego na bodźce bólu i przyjemności, nie jest neutralnym opisem natury ludzkiej, lecz strategicznym narzędziem władzy. Poprzez historyczny przegląd procesów takich jak grodzenia ziemi, systemy plantacyjne czy tayloryzm, tekst ukazuje mechanizm odbierania jednostce autonomii i sprawczości. Przymus ten maskowano językiem efektywności, optymalizacji oraz konieczności rynkowej. Współczesny neoliberalizm jest tu przedstawiony jako finalny etap tej ewolucji. Nie kontroluje on już tylko ciała pracownika, lecz kolonizuje jego wyobraźnię. Człowiek zostaje przekształcony w kapitał ludzki, który sam nadzoruje własną eksploatację. Tekst wzywa do odrzucenia dyktatu rynku na rzecz demokratycznego planowania i instytucjonalnej solidarności. Argumentuje, że uznanie człowieka za istotę społeczną, a nie egoistyczny automat, jest jedyną drogą do odzyskania podmiotowości w świecie algorytmicznego nadzoru. Psychologiczny egoizm to grzech założycielski nauki kontroli. Nowoczesna ekonomia sprowadziła człowieka do roli automatu, istoty będącej jedynie sumą bodźców i reakcji. W tej chłodnej antropologii nie mają miejsca na godność czy solidarność, zostaje tylko kalkulacja zysku i straty. Teza, że ludzkie działanie motywowane jest wyłącznie własnym interesem, stała się licencją na projektowanie instytucji przymusu. Jeśli człowiek reaguje tylko na ból i nagrodę, władza nie musi z nim rozmawiać, wystarczy, że odpowiednio ustawi bodźce. To już nie nauka o człowieku, lecz technika jego używania. Współczesne zarządzanie ukrywa ten mechanizm w neutralnym języku efektywności. Władza nie mówi już, że odbiera sprawczość, twierdzi, że optymalizuje proces i zarządza zasobem ludzkim. Nie chodzi o to, by uczynić z loka złoczyńcę. Chodzi o pokazanie, jak język filozofii staje się językiem administracyjnej tresury. Teoria człowieka jako istoty poruszanej bólem i przyjemnością przestaje być neutralna. Staje się instrukcją. Jeremy Bentham nadał tej logice formę klasyczną. Skoro ból i przyjemność rządzą naszymi czynami, polityka staje się technologią bodźców. Prawo, fabryka czy więzienie to warianty tego samego urządzenia. Człowiek ma działać nie z poczucia sensu, lecz dlatego, że ustawiono mu koszt odmowy. Problem leży w momencie, gdy liczba uzurpuje sobie prawo do całości człowieka. Gdy mierzalne staje się jedynym realnym, a godność zostaje zepchnięta do kategorii sentymentalnego hałasu. Wtedy liczba staje się pałką epistemologiczną. Grodzenia, plantacje i fabryki łączy głęboka logika odebrania ludziom autonomii, a następnie ogłoszenia tej zależności dowodem naturalnego porządku. Nauka kontroli nie odkrywa natury człowieka, lecz najpierw stwarza warunki zależności, by później opisać zależnego człowieka jako typ naturalny. Plantacje cukrowe były brutalnymi laboratoriami tej logiki. Tam wypracowano techniki nadzoru i maksymalizacji wydajności ludzkich ciał jeszcze przed rozkwitem europejskiej fabryki. Współczesne zarządzanie wyrosło również z kolonialnego pomiaru i lęku przed autonomią pracownika. Tam, gdzie autonomia pracy zagraża zyskowi, pojawia się aparat kontroli. Fabryka odebrała rzemieślnikowi sprawczość. System przestał chcieć tylko produktu, zaczął żądać posłusznego procesu. Frederick Winkler Taylor stwierdził, że w przyszłości pierwszy musi być system. System zostaje wyniesiony ponad doświadczenie pracownika. Tayloryzm stanowił odpowiedź na realne problemy skali produkcji. Najtrwalsze systemy kontroli niosą bowiem porcję prawdy, którą następnie rozciągają do rozmiaru dogmatu. Podstawowy spór nie przebiega między chaosem a organizacją, lecz między organizacją demokratyczną a autorytarną. Ideologia nie ma alternatywy przedstawiała przymus rynkowy jako prawo natury, a nie porządek polityczny. Tymczasem alternatywy istniały zawsze, od spółdzielczości i ruchów robotniczych po demokrację przemysłową. Nie wszystkie te próby były doskonałe. Sam fakt ich istnienia rozbija jednak mit, że historia zna tylko jedną drogę od wolnego człowieka do zoptymalizowanego zasobu. Jeśli przyjmiemy, że człowiek jest wyłącznie egoistycznym automatem, kontrola wydaje się realizmem. Jeśli jednak uznamy, że ludzie są zdolni do solidarności i odpowiedzialności, wtedy kontrola przestaje być losem, a staje się wyborem politycznym. Jeżeli człowiek to tylko automat, związki zawodowe stają się przeszkodą. Jeśli jednak uznamy go za istotę społeczną, Brak organizacji nie oznacza neutralności rynku, lecz jednostronną władzę pracodawcy. Związek zawodowy jest próbą przetłumaczenia bólu na język prawa i siły społecznej. Grodzenia, plantacje i fabryka odebrały człowiekowi ziemię, czas i ruch. Z przekonania, że człowiek jest automatem bodźców, zrodził się świat, w którym najpierw odbiera się jednostce niezależne podstawy życia, a następnie każe jej udowadniać moralność posłuszeństwem. Historia kontroli to historia kolejnych amputacji sprawczości. W centrum tej przemiany stoi pojęcie ulepszania. Ulepszanie pracy oznaczało taką reorganizację, by pracownik miał mniej decyzji, a właściciel więcej kontroli. Była to inna nazwa wyciskania autonomii z ludzkiego życia. William Petty zorganizował pracę poprzez rozbicie jej na proste, odizolowane zadania. To narodziny trwałej pokusy zamiany świata społecznego w tabelę operacyjną. Empiryzm bez pluralizmu przestaje być nauką, a staje się jednostronną procedurą zawłaszczania rzeczywistości. Kto liczy, ten nazywa. Kto nazywa, ten klasyfikuje. To cicha tyrania rubryki formularz i pieczęć decydują, czy człowiek jest obywatelem, czy jedynie zasobem. Grodzenia stały się materialnym odpowiednikiem tego procesu. Nowoczesna własność wyznaczyła granice tam, gdzie dotąd istniało wspólne użytkowanie. Kluczowy jest tu mechanizm zależności. Człowiek pozbawiony podstaw do życia staje się podatny na przymus płacy i długu. Rynek pracy powstaje wtedy, gdy inne sposoby przetrwania zostają zamknięte. Dobrowolność bez alternatyw to jedynie elegancka nazwa przymusu. Liberalny język umowy widzi równość, lecz genealogia kontroli dostrzega asymetrię. Jedna strona dysponuje kapitałem i prawem, drugim posiada jedynie własny czas i konieczność przeżycia. Żaden system dominacji nie utrzymuje się wyłącznie siłą. Obok przemocy powstaje opowieść, która ma uczynić przymus zrozumiały lub dobroczynnym. Mechanizm ten opiera się na trzech figurach. Po pierwsze, twierdzenie, że podporządkowani są szczęśliwi w minimalnych warunkach. Po drugie, patologizowanie oporu jako roszczeniowości. I po trzecie, argument ekonomicznej konieczności, gdzie przemoc systemowa zostaje ochrzczona językiem rynku. Plantacja jest strasznym przodkiem fabryki. Nowoczesne zarządzanie odziedziczyło pytania o to, jak odebrać pracownikowi kontrolę nad tempem i jak zamienić ciało w powtarzalny element procesu. Przejście do fabryki oznaczało przejście od kontroli nad ciałem do kontroli nad czasem, ruchem i wiedzą. Dawny rzemieślnik posiadał umiejętność całościową. Dla rodzącego się menedżeryzmu była to skandaliczna nadwyżka wolności, ponieważ człowiek, który rozumie całość procesu, może negocjować. Przykładem tej zmiany jest fabryka ceramiki Josiah Wedgwooda. Dążył on do skrajnej specjalizacji i dyscypliny czasu. W tej intuicji kryje się mroczna prawda, że błąd człowieka jest często inną nazwą jego autonomii. Kluczowa stała się dyscyplina czasu. Zegar fabryczny pozwolił czasowi należeć do kogoś innego. Wymuszona specjalizacja stała się narzędziem odbierania autonomii. Podział pracy zwiększa produktywność, lecz dla pracownika oznacza utratę całościowej kompetencji. Odkwalifikowanie nie jest efektem ubocznym modernizacji, lecz często jej celem. System chce pracownika inteligentnego w wąskim korytarzu, a bezsilnego poza nim. Rankingi i oceny algorytmiczne stają się technologią samotności. Pracownik przestaje widzieć w koledze towarzysza losu, a zaczyna dostrzegać konkurenta. Kontrola preferuje izolację. W fabryce człowiek stał się przedłużeniem maszyny. Technika przestała wzmacniać sprawczość. Zaczęła ją kolonizować. Dzisiejszy kurier czy kierowca walczy o ocenę w aplikacji. Logika pozostaje ta sama, czas i decyzja zostają przejęte przez system. Współczesny nadzorca jest bezosobowy. Krytyka nauki kontroli nie wymaga idealizacji przeszłości, lecz rozpoznania, że nowoczesność stworzyła nowe formy podporządkowania. Fabryka zwiększyła produktywność, ale odebrała sprawczość. Algorytm usprawnił koordynację, ukrywając władzę za pozorem neutralnej procedury. Należy więc oddzielić dwa pytania. Pierwsze, jak organizować produkcję, by nie marnować zasobów? Drugie, kto ma nad nią władzę i według jakich wartości ją sprawuje? Nauka kontroli udaje, że drugie pytanie w ogóle nie istnieje. To jej największe oszustwo. Efektywność nie jest cnotą, jest mnożnikiem celu. Jeśli cel jest nieludzki, efektywność staje się elegancką nazwą przyspieszonej krzywdy. Systemy kontroli zwyciężają wtedy, gdy ich język staje się zdrowym rozsądkiem. Optymalizacja czy zasoby ludzkie? Te pojęcia często służą do ukrycia pytania o władzę. Kto decyduje, czym jest wydajność? I kto ponosi koszt elastyczności? Język zarządzania ma swoje święte krowy. Genealogia kontroli prowadzi odgrodzeń przez plantację aż po fabrykę. To tutaj Taylorizm nadał dyscyplinie ambicje naukowego systemu. Wszystkie te etapy łączy głęboka podejrzliwość wobec ludzkiej autonomii. System nie ufa człowiekowi, choć chętnie eksploatuje jego energię i wymaga pełnej odpowiedzialności za wynik. W XIX wieku kontrola zyskała przemysłową pewność siebie, zysk zyskał rangę objawienia, a opór pracowników uznano za grzech przeciwko rozwojowi. Kapitalizm potrzebował moralnej opowieści, by przekonać społeczeństwo, że brutalność jest nieuchronnym podatkiem od postępu. Stabilny system musi przekonać podporządkowanych, że ich sytuacja jest naturalna i racjonalna. Tak powstała moralna alchemia wyzysku, zdolność przemieniania interesu właściciela w prawo społeczne. To, co odbiera autonomię, nazwano organizacją, a to, co uniemożliwia bunt, porządkiem. Przykładem jest Nathan Appleton, który używał ekonomii do racjonalizacji nieludzkich warunków pracy. Fabryka miała być świecką szkołą posłuszeństwa. Tu powraca motyw psychologicznego egoizmu, jeśli człowiek jest jedynie istotą kierowaną interesem i bólem, fabryka nie musi odwoływać się do jego godności. Wystarczy precyzyjny układ bodźców, płaca, która kusi i kara, która dyscyplinuje. Pozwala to dominującym mylić cynizm z przenikliwością. Nauka kontroli zawsze wymaga patologizacji oporu. Robotnik broniący krótszego dnia pracy staje się leniwy, a strajk przemocą przeciwko naturalnemu porządkowi. Najbardziej wyrafinowaną formę tej legitymizacji przyniósł Herbert Spencer. Jego hasło przetrwania najsilniejszych nadało nierównościom aurę naturalnej selekcji. Tak działa darwinizm społeczny. Przemienia on historię w biologię, a przywilej w cnotę. Jeśli ubóstwo uznamy za dowód niedostosowania, pytanie o reformy zostaje ośmieszone. Nauka staje się wtedy magazynem metafor dla bogatych. Człowiek ma konkurować, nie współdecydować. Ma ponosić konsekwencje, a nie negocjować warunki gry. Ideologia rynku działa jak świecka wersja predestynacji. Zwycięzcy byli przeznaczeni do sukcesu, przegrani do porażki. Przykładem jest Japonia epoki Meiji, gdzie industrializacja wykorzystała doktrynę przetrwania najsilniejszych jako alibi dla morderczego wyzysku. Logika była prosta: jeśli nie będziemy brutalni wobec własnych pracowników, przegramy z brutalnością cudzych gospodarek. Konkurencja międzynarodowa służy tu jako moralna pralnia. W tym kontekście XIX wiek przygotowuje grunt pod późniejszy neoliberalizm. Wyrasta on z tradycji, w której rynek przedstawia się jako bardziej wiarygodny od demokracji, a konkurencja jako bardziej naturalna od współpracy. XIX-wieczna nauka kontroli uczyła, że człowiek pracy musi być dyscyplinowany. Neoliberalizm mówi to samo, tyle że językiem bardziej eleganckim. Pojęcia takie jak zasoby ludzkie czy efektywność stały się przezroczyste, maskując brutalną genezę technik podporządkowania pracy. Władza lubi kompetencje funkcjonalne, ale boi się kompetencji obywatelskich. Pracownik ma być elastyczny, lecz niezbyt dociekliwy. Ma brać odpowiedzialność za karierę, lecz nie pytać, dlaczego ryzyko organizacyjne przerzucono na jednostkę. To nowoczesna wersja starego lęku przed edukacją biedną. Nie chodzi o to, by ludzie nic nie wiedzieli, lecz by wiedzieli dokładnie tyle, ile jest użyteczne dla systemu. W XIX-wiecznej opowieści kluczowa jest płeć i wiek pracy. Fabryki wciągały kobiety i dzieci w rytm produkcji, łącząc niskie płace z narracją o wychowawczej wartości pracy. Ciało miało uczyć się posłuszeństwa, zanim umysł zdążył zapytać, czy system ma prawo tego wymagać. Czas pracy to pytanie o to, ile życia człowiek oddaje instytucji. Płaca zaś to kwestia godności i możliwości reprodukcji własnego bytu bez upokorzenia. Metody nadzoru często były jedynie skuteczne dla hierarchii, zwiększając posłuszeństwo kosztem innowacyjności i zdrowia ludzi. Dziś platformy optymalizują koszty, przerzucając ryzyko na samozatrudnionych i kurierów. Z faktu, że jakiś system generuje zysk, nie wynika, że jest sprawiedliwy. Z faktu, że człowiek może być kontrolowany, nie wynika, że powinien być kontrolowany. To różnica między nauką a technokratycznym zabobonem. XIX wiek pozostawił nam język, który pozwala traktować konflikt o władzę jako starcie rozumu z sentymentem. Najpierw definiuje się racjonalność tak, by pasowała do silniejszych, a potem oskarża słabszych o jej brak. Odpowiedź musi być bardziej naukowa i uczciwa pojęciowo. Trzeba pytać o pełne koszty społeczne, asymetrie kontraktowe i zdrowie psychiczne. Prawdziwa nauka nie polega na udawaniu braku wartości, lecz na ujawnianiu założeń, by interes nie przebrał się za naturę. Darwinizm społeczny i moralizacja ubóstwa stworzyły słownik, z którego później korzystał neoliberalizm. Neoliberalizm stał się maszyną do unieważniania pytań moralnych. Konkurencja przestała być narzędziem gospodarczym, a stała się uniwersalnym modelem prawdy społecznej. Rynek przestał być miejscem wymiany, stał się pedagogiką życia. Nowa kontrola twierdzi, że jesteś wolny, więc radź sobie sam. To sztuczka, która przerzuca odpowiedzialność za system na jednostkę. Jeśli przegrywasz, to znaczy, że źle zarządzasz sobą. W neoliberalizmie relacje stają się rozproszone. Pracownik nie ma jednego szefa, lecz wielu odbiorców pracy. Algorytm, platformę i warunki świadczenia usług. Do tego dochodzi rynek reputacji oraz permanentny przymus dostępności. Nastąpiło przejście od kontroli ciała przy maszynie do kontroli umysłu za pomocą ideologii rynkowej. Neoliberalizm nie jest zerwaniem z nadzorem, lecz jego uwewnętrznieniem. Centralnym elementem jest przekształcenie człowieka w kapitał ludzki. Człowiek ma myśleć o sobie jak o portfelu inwestycyjnym. Taka perspektywa przenosi całą odpowiedzialność za warunki pracy na jednostkę. Neoliberalizm produkuje podporządkowanie pod postacią samodoskonalenia. W dawnym systemie zmuszano człowieka do wejścia w maszynę, w nowym. Człowiek ma tę maszynę polubić i nazwać ją ścieżką kariery. Rynek działa jak maszyna do unieważniania pytań moralnych. Pytania o godność czy sprawiedliwość zastępują się mówieniem o produktywności lub elastyczności. Etyka zostaje podporządkowana ekonomicznemu jest. Rynek nie jest neutralnym mózgiem społeczeństwa, lecz instytucją osadzoną w prawie i strukturach własności. Jeśli startujemy z pozycji nierówności, rynek ich nie koryguje, on je wzmacnia. Rynek jest w istocie wypaczoną demokracją, w której siła głosu zależy od posiadanego bogactwa. Rynek nie pyta, czego ludzie potrzebują, lecz za co ktoś może zapłacić i kto ma władzę odmowy. To nie jest demokracja. To plebiscyt z wagą portfela. Neoliberalizm demonizuje planowanie, utożsamiając je z biurokratycznym przymusem i niewydolnością XX wieku. Jednak brak planowania również jest planem. Tyle, że pisanym przez silniejszych. Snowowska rekonstrukcja proponuje odzyskanie planowania jako demokratycznego narzędzia wspólnej decyzji o gospodarce. Istotą nie jest ślepa wiara w państwo, lecz odrzucenie ślepej wiary w rynek. Pytanie brzmi: które sfery życia nie mogą być towarem i wymagają kontroli społecznej? Nie wszystko, co ma cenę, powinno być rządzone logiką ceny. Życie staje się konkurencyjnym projektem zarządzania sobą. Człowiek ma być stale gotowy w ciągłej nauce i nieustannym mierzeniu własnej wartości. Tak powstaje nowy typ poddanego, który sam sobie zakłada obroże produktywności. Neoliberalizm nie znosi związków zawodowych, ponieważ psują one narrację o jednostce. Jeżeli uznamy, że rynek pracy jest strukturą asymetryczną, wówczas związek zawodowy staje się mechanizmem przywracania równowagi. Jest warunkiem, aby umowa nie była elegancką nazwą kapitulacji. Indywidualizacja to miękka technologia panowania. Każdy negocjuje osobno i w samotności przegrywa. Dopiero wtedy system może ogłosić, że nie ma problemu społecznego. Są tylko indywidualne porażki. Problem zaczyna się, gdy forma prawna przedsiębiorczości maskuje ekonomiczną zależność. Wolność staje się prawną maską podporządkowania. Praca platformowa dodaje do tego warstwę algorytmiczną. Związek zawodowy nowego typu jest próbą odpowiedzi na XXI wiek. Kiedyś człowiek bał się majstra, dziś boi się spadku ratingu. Neoliberalizm miał swoje racjonalne jądro. Krytyka państwowego marnotrawstwa i biurokratycznego bezwładu nie była bezpodstawna. Błąd polegał na tym, że z krytyki złego państwa uczyniono kult rynku. Największą słabością tego systemu jest ślepota na władzę prywatną. Neoliberalizm widzi nadużycia urzędnika, lecz ignoruje przymus płynący od właściciela platformy czy banku. Wolność czasem kończy się w momencie, gdy wszystkie drogi prowadzą przez cudzą bramkę płatniczą. Odpowiedź na neoliberalizm nie może być prostym antyrynkowym odruchem. Potrzebna jest nowa równowaga między rynkiem a demokracją. Rynek może być mechanizmem koordynacji, ale nie może być konstytucją społeczeństwa. Konkurencja pobudza innowacje, lecz nie zastąpi solidarności. Demokratyczne odzyskanie kontroli nad mieszkalnictwem, energią czy zdrowiem to walka o tkankę społecznej wolności. Tryb przetrwania, w którym żyje człowiek pozbawiony stabilności pracy, jest poczekalnią zależności. Współczesna wolność często okazuje się jedynie teatralnym obrazem drzwi namalowanych na ścianie. Formalnie możemy z nich wyjść, lecz materialnie nie mamy dokąd pójść. Czy zatem prawdziwa dorosłość społeczna zaczyna się w momencie, gdy przestajemy wierzyć, że sprawiedliwość jest produktem ubocznym deregulacji? Być może jedynym sposobem na przerwanie cyklu ulepszeń jest uznanie, że człowiek nie jest zasobem do zoptymalizowania, lecz podmiotem, którego godność nie mieści się w żadnym arkuszu kalkulacyjnym.